To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem panią profesor Ewę Czarnobilską, kierownik Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, małopolską konsultant wojewódzką w dziedzinie alergologii oraz wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Witamy serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, o alergiach oczywiście rozmawiamy dzisiaj. To jest to coś, co zwłaszcza o tej porze roku o sobie przypomina. Przynajmniej jeżeli mówimy o tych uczulonych na różnego rodzaju pyłki i dosłownie nie daje wielu osobom spokoju. Czy to już jest ten najtrudniejszy czas dla alergików, czy on dopiero nastąpi w maju albo w czerwcu?
Już ten trudny czas rozpoczął się w styczniu, w lutym, kiedy pryła leszczyna olcha bardzo agresywnie i rzeczywiście przede wszystkim u pacjentów było, obserwowaliśmy zapalenie spojówek mocne, alergiczny nieżyt nosa, oczywiście u tych uczulonych. Teraz przed nami w kwietniu okres pylenia brzozy, a więc pacjenci uczuleni na pyłek brzozy często, jak obserwowałam w zeszłym sezonie, mieli objawy nie tylko alergicznego nieżytu nosa, zapalenia spojówek, ale również objawy tak zwanej astmy sezonowej, czyli objawy duszności. Nieleczona alergia może przenieść się na dolne partie układu oddechowego, a więc nie tylko nos, również oskrzela i objawy astmy sezonowej. Natomiast weekend majowy i następnie czerwiec to nasilenie objawów u pacjentów uczulonych na trawy i o tym należy pamiętać, że powinniśmy już włączyć leczenie przed rozpoczynającym się sezonem traw. Pacjenci, którzy są uczuleni na ten alergen, powinni zasięgnąć konsultacji u alergologa i zabezpieczyć się w leki.
A czy ten styczeń, o którym pani mówiła, on był wyjątkowy ze względu na to, że ta zima, właściwie nie wiadomo jak ją nazwać, ona była taka bardzo delikatna, czy to zawsze w styczniu właśnie tak jest?
W styczniu obecnie ze względu na ocieplenie klimatu już kilka sezonów mamy wczesne pylenie drzew i wczesne objawy. W zasadzie w tej chwili dla osób z alergią pyłkową wydłużył się ten czas objawów, czas objawów alergicznych ze względu na wydłużenie czasu pylenia. Czyli już teraz alergia sezonowa, czyli związana z alergią na pyłki roślin, właściwie
jest całoroczna,
jest prawie całoroczna, bo w zasadzie od stycznia do października, listopada.
No nie jest to dobra wiadomość dla alergików. A skąd w ogóle alergie biorą się u ludzi, pani profesor?
Alergie mogą być wrodzone. To tak zwana alergia topowa, czyli alergia właśnie na pyłki, o których rozmawiamy, roślin, ale także na alergeny całoroczne, jak roztocza, kurzu domowego, alergeny zwierzęce. Natomiast mamy również alergię nabytą, a więc osoby, które nie dziedziczą genu atopii, których rodzice byli zdrowi, a jednak rozwijają choroby alergiczne, to jest związane z zanieczyszczeniem środowiska i ze zmianami epigenetycznymi. A więc ekspozycja długotrwała na zanieczyszczone środowisko powoduje, że układ immunologiczny zaczyna reagować na alergeny tak jak u osób z alergią wrodzoną.
Pani profesor, o jakich alergiach najczęściej mówimy teraz w Polsce?
Najczęstszymi alergenami są alergie właśnie sezonowe. Z sezonowych alergii najczęściej uczulają trawy, następnie drzewa, czyli brzoza, leszczyna, olcha, a następnie chwasty, czyli na przykład bylica. Natomiast z alergenów całorocznych częstym alergenem jest alergen roztocza kurzu domowego i coraz częściej obserwujemy objawy alergii po ekspozycji na alergeny odzwierzęce, czyli alergia na psa, a przede wszystkim kota. Dlaczego przede wszystkim kota?
No właśnie.
Dlatego, że alergeny kota to nie jest tylko kwestia, że mamy kota w domu i on nas uczula, jesteśmy poza domem, nie mamy tych objawów. Okazuje się, że ten bardzo mocny alergen kota, FLD1, jest obecny na ubraniach osób, które mają w domu kota. Dlatego jeśli spotykamy się w szkole, w pracy z osobami i jesteśmy w jednym pomieszczeniu, które mają kota w domu, możemy rozwinąć objawy alergii, czyli katar, alergiczny nieżyt nosa, czy łzawienie z oczu, czy nawet mamy tak zwaną astmę kocią, czyli ostra duszność. Miałam przypadek pacjentki, która miała rozpoznaną alergię na kota, rozwijała ostrą duszność astmatyczną po kontakcie z kotem. I oczywiście była zabezpieczona lekami wziewnymi, rozszerzającymi oskrzela. Miała w dniu matury zestresowana, oczywiście zapomniała tego leku.
No zdarza się taki dzień.
Bo zdarza się stres i akurat usiadła obok koleżanka, która miała kota w domu, a pewno też przeżywała stres, więc przed wyjściem przytulała się do kota i stąd przeniosła te alergeny. Uczennica w trakcie egzaminu maturalnego rozwinęła objawy astmy, czyli poczuła duszność, napadowy kaszel, nie miała leku ze sobą, wobec tego musiała przerwać egzamin.
Straszny pech, można powiedzieć. No, na szczęście mam nadzieję, że to wszystko dobrze się skończyło, no pewnie maturą w późniejszym terminie.
Tak, tak. Ale to był jeden przypadek, natomiast...
To właściwie na odległość, pani profesor, tak? Bo to przecież tak. Siedzą uczniowie w odległości tak. Kilku metrów.
Tak, tak, oczywiście, no ale wcześniej, zanim pewno rozmawiały i tak dalej, przed wejściem do... mogły się witać i to już powodowało, że komórki zaczęły odpowiadać reakcją alergiczną.
Czyli nie trzeba mieć kota na kolanach, żeby tak alergicznie mocno zareagować. No właśnie, pani profesor, po czym poznać, że to już jest alergia?
To przede wszystkim po objawach. Jeśli chodzi o alergię sezonową, czyli na pyłki roślin, to właściwie każdy pacjent, każdy rozpozna u siebie alergię, bo to jest napadowe kichanie, łzawienie z oczu i powtarza się regularnie od tej samej porze roku. Czyli u pacjentów uczulonych na brzozę zawsze w kwietniu są objawy. U pacjentów uczulonych na trawy zawsze będą w czerwcu czy w lipcu. U pacjentów uczulonych na powiedzmy alternaria, czyli zarodniki grzybów pleśniowych, będą te objawy późnym latem, jesienią, w trakcie grabienia liści. Natomiast gorzej jest z rozpoznaniem alergii u pacjentów uczulonych na alergeny całoroczne, czyli na przykład roztocze kurzu domowego. Bo ten katar trudno rozróżnić od kataru infekcyjnego.
Tak.
To jest uczucie zatkania nosa, czasem odchrząkiwanie nad ranem i tak naprawdę nie wiemy, czy to jest katar infekcyjny, czy to jest katar alergiczny związany z alergią na roztocza. Jeśli ten katar utrzymuje się powyżej 2 tygodni, już powinna zapalić się czerwona lampka, to może być alergia.
No tak, bo zwykle się mówi, że katar trwa 7 dni, prawda?
Tak.
I ten leczony, i ten nieleczony.
Jeśli nasila się po ekspozycji na kurz, też możemy podejrzewać, że jest to katar alergiczny. Ale takie bardzo, bardzo proste badanie, które można zrobić i potwierdzić, że na pewno ten katar, ten zatkany nos, czasem już rozwija się zapalenie zatok, jeśli nie jest on leczony, czyli bóle głowy, badaniem cytologicznym nosa. Pobieramy wymaz z nosa i stwierdzamy, czy są komórki alergiczne, czy nie. Jeśli są eozynofile, jesteśmy pewni, mamy dowód na to, że jest to raczej katar alergiczny i należy po pierwsze zgłosić się do lekarza, zdiagnozować, jaka jest przyczyna i przede wszystkim leczyć. Jak mówią alergolodzy i laryngolodzy, tak naprawdę astma zaczyna się w nosie, czyli nieleczony alergiczny nierzyt nosa prowadzi do rozwoju astmy.
A jak jeszcze możemy zbadać, czy to jest alergia, czy nie alergia? Jakieś inne testy możemy zrobić?
Tak, przede wszystkim w ogóle w chorobach alergicznych powinniśmy ustalić, jaka jest przyczyna, bo leczenie polega, i to jest najważniejsze, na ograniczeniu ekspozycji na uczulający alergen. To jest, ale musimy wiedzieć, co ograniczać. Wobec tego wykonujemy testy skórne. Oczywiście u osób teraz, u których występują objawy alergii, bo uczuleni są na drzewa, czy będą występowały, bo uczuleni są na trawy. Nie możemy wykonać w tym okresie testów skórnych, a zazwyczaj to w tym okresie, kiedy mamy objawy alergii, przypominamy sobie o swojej chorobie i chcemy natychmiast się diagnozować.
A to wcześniej trzeba, tak?
Niekoniecznie. Mam dobrą informację, bo nie zawsze są pacjenci, osoby świadome tego, że można wykonać testy również
w okresie pylenia.
W okresie pylenia i równie mają dobrą czułość i swoistość jak te testy skórne. Testy z krwi. Czyli oznaczanie specyficznych IgE skierowanych przeciwko alergenom uczulającym. W przypadku wykonywania testów z krwi możemy je wykonać w okresie objawowym i możemy je wykonać nawet jeśli stosujemy leki przeciwalergiczne, na przykład leki przeciwhistaminowe. One nie zmieniają wyniku. Natomiast testy skórne, punktowe, oczywiście wykonujemy poza sezonem pylenia, poza ekspozycją na uczulający alergen i bez leków przeciwalergicznych przyjmowanych doustnie.
Czyli zima, taka głęboka zima. Wtedy te testy możemy robić.
Możemy.
Pani profesor, a czy wiemy mniej więcej, ilu alergików mamy w Polsce?
W Polsce mamy 40% Polaków ma chorobę alergiczną i ten problem alergii narasta. Były badania epidemiologiczne w Polsce przeprowadzone pierwsze 1998-2001 rok. Wtedy alergików było około 20%. Kolejne badanie, epidemiologia chorób alergicznych w Polsce, ECAP, przeprowadzone 10 lat później, okazało się, że tych alergików już jest 40%, a więc w ciągu 10 lat podwoiła się liczba alergików. Nie mam danych aktualnych, ponieważ tych badań nie było, ale obserwując trend epidemiologiczny rozwoju alergii, wydaje się, że obecnie już co drugi Polak będzie cierpiał na jakąś chorobę alergiczną.
No i pewnie dlatego tak się mówi teraz, że teraz to każdy ma właściwie alergię, że dawniej tego nie było. Czy to jest zgodne z faktami stwierdzenie, czy po prostu mamy lepszą diagnostykę, czy jednak ten problem po prostu alergii narasta?
Jak pokazują dane epidemiologiczne, problem alergii narasta, ale z drugiej strony mamy lepszą diagnostykę, ale przede wszystkim mamy lepsze metody leczenia, dlatego warto się diagnozować, żeby można było wyleczyć, może nie całkiem, ale wprowadzić ten stan alergii w okres remisji, długiej remisji.
A możemy powiedzieć, kto w Polsce najczęściej choruje? Co nas najbardziej uczula? No mówiliśmy oczywiście o roztoczach, mówiliśmy o drzewach, o pyłkach traw. Coś tak. Jeszcze? Chemia?
To są najczęstsze alergeny, te tak zwane alergeny naturalne. Mhm. I ta alergia ma podłoże genetyczne. Natomiast, jak pokazały nasze badania epidemiologiczne, duże badania, które prowadziłam w Krakowie przez okres 10 lat, aż przebadaliśmy 75 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej mieszkających w Krakowie i okazało się, że w mieście Krakowie aż 60% dzieci nie miało zdiagnozowanej alergii pomimo objawów alergicznych, które zgłaszali w naszym badaniu ankietowym. I to, jak się okazało w naszych badaniach ukierunkowanych, więc dzieci, które miały objawy alergii, u nich wykonywaliśmy odpowiednie testy, to była właśnie alergia nabyta, czyli alergia na substancje chemiczne. I dlatego one nie były zdiagnozowane i nie były leczone, bo rutynowo wykonujemy diagnostykę w kierunku alergii naturalnej, czyli na naturalne alergeny, czyli pyłki roślin, roztocza, alergeny odzwierzęce. Jeśli wyniki są ujemne, a to pewno była infekcja, nie alergia, prawda?
Tak.
A tymczasem to jednak jest też alergia, o której nie pamiętamy, czyli alergia nabyta, czyli alergia na zanieczyszczone środowisko, na substancje chemiczne. A w tym wypadku nie dysponujemy aż wystarczającymi narzędziami diagnostycznymi. Nie jest to takie proste jak diagnostyka alergii wrodzonej, atopowej, kiedy nawet pacjent we własnym zakresie, nie czekając na wizytę u specjalisty alergologa, wykonuje sobie testy z krwi, panel alergenów ziewnych, pokarmowych i już ma wynik. W tym wypadku nie jest to takie proste.
A ta alergia pokarmowa, o której pani wspomniała, profesor, ona też jest taka popularna w Polsce?
No właśnie, jeżeli chodzi o alergię pokarmową, to 1/3 Polaków twierdzi, że ma alergię pokarmową.
A na jakiej podstawie?
A tak naprawdę na podstawie, że po zjedzeniu jakiegoś, spożyciu pokarmu mają zmiany skórne, wypryski, czy biegunkę, czy powiedzmy bóle brzucha, pewien dyskomfort. A tak naprawdę, jak pokazują badania epidemiologiczne, na alergię pokarmową cierpi około 2-4% osób dorosłych i 4-8% dzieci. Mhm. Więc tak naprawdę alergia jest dużo, dużo rzadsza. I tu jest problem, jeśli chodzi o alergię pokarmową. Bo zupełnie jest coś innego, alergia pokarmowa, a nietolerancja. Ten odsetek jest taki duży, bo każda nietolerancja pokarmowa jest postrzegana jako alergia. Na przykład może być nietolerancja laktozy.
Tak, popularna ostatnio, taka nagłaszana. Tak,
czyli mam alergię na mleko, mam alergię na laktozę. Nie, to jest brak enzymu laktazy, która jest, ten enzym jest obecny w nabłonku, w enterocytach, czyli w przewodzie pokarmowym, i może być wrodzony brak, to jest bardzo rzadki, ale nabyty. Wszystkie nieprawidłowe odżywianie, nieprawidłowa flora bakteryjna, stan zapalny przewlekły w przewodzie pokarmowym uszkadza nam śluzówkę przewodu pokarmowego i w związku z tym ona mniej produkuje tego enzymu laktazy. Nie jest laktoza trawiona i stąd mamy objawy. Mamy wzdęcia brzucha, mamy biegunki, a tymczasem to nie ma nic wspólnego z alergią i zupełnie to inaczej leczymy. Czyli może się zdarzyć, że z powodów chorób gastrologicznych, w efekcie których dochodzi do stanu zapalnego, jak na przykład nieswoiste zapalenia jelit, możemy obserwować nietolerancję różnych pokarmów, takich, jak my to mówimy, agresywnych alergenów, czyli gluten, białko mleka krowiego, białko jaja kurzego, orzechy, ryby, ale wykonujemy badania, wyniki są ujemne. Czyli to jest tylko i wyłącznie przejściowa nietolerancja, a nie alergia. I dlaczego jest takie ważne rozróżnienie tych dwóch chorób? Dlatego, że w przypadku nietolerancji nie musimy całkowicie eliminować tego pokarmu. Mniejsza ilość mleka czy jajka jest dobrze tolerowana, a po większej ilości mogą wystąpić objawy i wystarczy ograniczyć. Nawet nie powinniśmy wykluczać. Natomiast w przypadku alergii, jak już potwierdzimy, szczególnie w sytuacji, jeżeli są to mocne reakcje alergiczne w postaci nie tylko wzdęcia brzucha, bólu brzucha czy wymioty, ale może wystąpić uogólniona pokrzywka, bąble pokrzywkowe, może wystąpić duszność, a nawet osłabienie, czyli reakcje anafilaktyczne, wtedy musimy unikać nawet śladowych ilości.
Tak samo jak z tym kotem, o którym rozmawialiśmy.
Tak. Więc to śladowe ilości, czyli trzeba z lupą czytać skład
etykiety.
I etykiety wszystkich pokarmów, które kupujemy w supermarketach, w sklepach, bo już śladowa ilość może spowodować mocną reakcję.
Pani profesor, a czy u kilkuletnich dzieci, na przykład, które nie mają żadnych objawów, czy wykonywać wstępnie jakieś, na wszelki wypadek, badania alergiczne w kierunku alergii, czy tej pokarmowej, czy tej takiej naturalnej, czy nie? Czy poczekać, jak wszystko jest okej, to nic nie robię, a dopiero ewentualnie, jakby się odpukać zaczęły jakieś objawy, no to wtedy?
Bardzo dziękuję za to pytanie, pani redaktorze. To jest bardzo ważne pytanie. Mianowicie, nie powinniśmy wykonywać żadnych testów, jeżeli chodzi o alergię, jeśli nie ma objawów. i ja obserwuję w praktyce przesadną diagnostykę nadopiekuńczych czy zaniepokojonych rodziców, czy nawet osób dorosłych. Mhm. I to niestety prowadzi do większego zła, w sensie tym, że może doprowadzić właśnie do rozwoju alergii. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że wykonujemy na wszelki wypadek panel alergenów pokarmowych. Mamy specyficzne IgE, przeciwciała, prawda? Wykrywamy w organizmie, czy są przeciwciała IgE skierowane przeciwko poszczególnym alergenom pokarmowym. I w takim dziecko czy osoba dorosła nie ma żadnych objawów, nie ma żadnych, ale w panelu wyszło, otrzymuje wynik wysokie stężenie IgE, wysoka alergia na białko mleka, na gluten, na powiedzmy sezam i tak dalej, i tak dalej. Więc natychmiast co? Albo natychmiast eliminujemy, chociaż do tej pory jedli, piliśmy mleko,
i
nie było,
nic się nie działo,
jedliśmy gluten, nic się nie działo, sezam też, no ale to dlaczego dobrze, że zrobiłem te badania, bo przecież mam taką alergię i albo jest, są dwie grupy pacjentów, albo sami decydują i eliminują te pokarmy, albo idą do dietetyka, żeby ustalił im dietę, który również eliminuje te pokarmy. I to jest błąd, ponieważ wynik nie oznacza choroby. Organizm, skoro nawet jeżeli ma wysokie stężenie tych przeciwciał, a nie ma objawów, to jest błędem wykluczyć, bo to oznacza, że on nabył tolerancji immunologicznej w jakiś sposób, czyli oprócz tych przeciwciał ma też tak zwane przeciwciała blokujące. Mhm. Czyli w związku z tym, mimo że ma alergię, to jednak nie ma objawów. I teraz, jeżeli ja obserwuję u siebie w gabinecie takich pacjentów, wprowadza na dłuższy czas dietę eliminacyjną i traci tą tolerancję. I po tych kilku miesiącach, czasem nawet latach, przez przypadek zje ze śladową ilością nawet białka, mleka krowiego i może rozwinąć ciężką reakcję. Wobec tego ja uważam, tak jak w innych chorobach badania profilaktyczne są bardzo istotne, tak w przypadku alergii powinny być przeciwwskazane w tym sensie, że badania w przypadku chorób alergicznych powinny być zlecone przez lekarza. Jestem za tym, żeby we wszystkich laboratoriach wymagali zlecenia przez lekarza.
Żeby nie zaszkodzić.
Żeby nie zaszkodzić. Czyli lekarz, jeżeli są objawy, zleca to badanie. Jeżeli nie ma takich objawów, nie ma potrzeby, bo badanie samo nic nam nie wyjaśnia. I odwrotnie. Może być tak, że wynik jest ujemny, a my zareagujemy. Bo może być tak zwany lokalny, na przykład alergiczny nieżyt nosa. Czyli mamy zawsze objawy w okresie pylenia brzozy, mamy katar, jesteśmy pewni, że mamy alergię, wykonujemy testy, nie ma. Wszystko jest ujemne, bo okazuje się, że te przeciwciała alergizujące, one są zlokalizowane tylko tu miejscowo w błonie śluzowej nosa. Nie ma ich we krwi. Nie możemy ich zdiagnozować. I to, a to wymaga leczenia. możemy wykonać w specjalistycznych jednostkach, tak zwany test prowokacji donosowej, czyli podajemy ten alergen brzozy donosowo i oceniamy, czy są objawy, czy nie. I nawet na tej podstawie możemy pacjenta zakwalifikować do odczulania. Także te badania, tak zwane przesiewowe w kierunku alergii, one nic nie wnoszą, jeżeli nie wynikają z objawów, jeżeli nie są ukierunkowane, to zarówno wynik badania dodatniego potwierdza choroby i wynik badania ujemnego nie wyklucza choroby.
Pamiętajmy o tym, rodzice, żeby, tak jak już mówiliśmy, nie zaszkodzić. A to za czysto i zbyt sterylnie wokół nas, to jest prawda, czy niekoniecznie?
No więc długo ta hipoteza higieniczna alergii była uważana, że to jest rzeczywiście taka zasada, ale ostatnie badania, wprawdzie badania eksperymentalne, pokazały, że tak zwane brudne myszy, czyli eksponowane na środowisko, u nich częściej występowały objawy alergii, choroba alergiczna, niż u czystych. Ale to jest badanie eksperymentalne i stąd już tak, powiedzmy, nie promujemy tej hipotezy higienicznej. To jest związane z faktem, że tak naprawdę niektóre mikroorganizmy mogą nasilać alergię, niektóre hamują. Na przykład kontakt z infekcjami bakteryjnymi może zahamować rozwój alergii, dlatego że aktywuje taką subpopulację limfocytów, broniąc się przed infekcją bakteryjną, które hamują tą subpopulację limfocytów, która jest odpowiedzialna za alergię. Czyli prowadzą do pewnej równowagi. Ale na przykład już infekcje wirusowe odwrotnie. Infekcje wirusowe z kolei nasilają odczyny alergiczne. I stąd powiedzmy nie każda infekcja, podobnie w przewodzie pokarmowym, mamy bakterie tak zwane dobre i złe i wobec tego również ta flora bakteryjna, która jest w przewodzie pokarmowym, raz może zaszkodzić, innym razem pomóc. Poza tym jest jeszcze wiele innych czynników wpływających na objawy alergii, o czym musimy pamiętać i co nie jest do zbadania w badaniach epidemiologicznych, eksperymentalnych, emocje i stres.
Właśnie,
stres nasila alergię. Na przykład, szczególnie taka choroba jak atopowe zapalenie skóry, która tak naprawdę w niektórych przypadkach niektóre pokarmy powodują zaoszczenie tych zmian. Często pacjent długo wchodzi w okres remisji, nie ma żadnych objawów i nagle powoduje, mamy nawrót objawów, silne zmiany uogólnione na skórze u nastolatka, wstydzi się rozebrać na WF-ie. To jest duży problem, duży świąt, nie śpi nocą. Pytam, co się stało? No nic, nie zmieniałem żadnych kosmetyków, nie jem to, co jadłem. No ale co? Był stres? A tak, bardzo duży stres. Więc tutaj ten czynnik stres może nasilić objawy astmy, czyli tu jeszcze jest kwestia naszych emocji, a tego czynnika w badaniach nie jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić.
Chyba że zapytamy, tak jak pani profesor zapytała, czy był stres. No i uzyskujemy wtedy odpowiedź.
Ale to w konkretnym przypadku. W konkretnym przypadku, w konkretnym kontakcie z pacjentem. Mhm.
Pani profesor, a czy każdy może zostać alergikiem i w każdym wieku możemy zostać alergikami?
No tak. I często dziwią się osoby dorosłe, że rozwijają alergię, szczególnie jak rozwijają alergię, na przykład teraz w kwietniu będzie okres, już rozpoczyna się okres pylenia brzozy. Nigdy nie miałem zapalenia spojówek, nigdy nie występował katar, a teraz nagle mam zapalenie spojówek, udałem się do okulisty, okulista zbadał i twierdzi, że to alergia. Skąd? Badamy, rzeczywiście potwierdza się alergia na pyłek brzoz. Jak to się stało, że pacjent, który ma 30-40 lat, do tej pory nie miał objawów, chociaż zawsze w kwietniu pyli brzoza i zawsze w kwietniu jest eksponowany? No, to już jest, powiedzmy, co teraz powiem, moja próba wytłumaczenia, ale też trochę poparta naszymi badaniami. Mianowicie, i często w jakiej grupie osób obserwuje to zjawisko? Najczęściej są to studenci, którzy mieszkali w mniej zanieczyszczonym środowisku, na przykład z okolicy Gorlic, przyjechali do Krakowa rozpoczynając studia i nagle w Krakowie, gdzie jest mniej zieleni niż w ich małych miejscowościach, gdzie rozwijają objawy alergii właśnie na pyłek drzew, szczególnie brzoz. Mechanizm jest taki, mianowicie oni zawsze prawdopodobnie byli uczuleni na brzozę, ale nie mieli objawów, nigdy nie wykonywali testów.
Tak.
Nabyli jakiejś tolerancji, bo organizm jest najmądrzejszym lekarzem. Nabyli tolerancji i mimo tego uczulenia nie mieli objawów. Dlatego jeszcze raz powtarzam, nie ma potrzeby badania, bo jeżeli nawet wynik będzie dodatni, to nie było potrzeby zmieniania. Ale ten alergen w zanieczyszczonym środowisku, alergen brzozy, staje się bardziej agresywny. Mamy teraz, prowadzimy badanie opus w ramach Narodowego Centrum Nauki, gdzie oceniamy alergogenność tego pyłku brzozy. Jest taka komponenta pyłku brzozy BV1 w tym pyłku, która jest odpowiedzialna za alergię dróg oddechowych. I zbieramy pyłek z mniej zanieczyszczonych środowiska i z bardziej zanieczyszczonego. I okazuje się, że ten pyłek z bardziej zanieczyszczonego środowiska ma więcej tego alergenu.
Dlatego.
I dlatego przy tym agresywnym ta tolerancja, którą pacjent nabył,
ona nie
w
działa.
Czystym środowisku nie działa. I ujawnia się ta alergia. A to, co nas zaskoczyło, z kolei samo drzewo, brzoza, bardzo dobrze się czuje w środowisku zanieczyszczonym i jak biolodzy mi mówią, to są piękne okazy. One są dużo słabsze w środowisku czystym, ale te piękne okazy brzozy produkują nam również piękne okazy bardzo agresywnego pyłku.
Pani profesor, jakie są najczęstsze mity wokół alergii?
No właśnie, najczęstsze mity wokół alergii to, na co chciałam zwrócić uwagę, to mit, że wynik badania jest chorobą. Nie. Nawet jeśli wykonamy testy, mamy alergię na kota, a nie mamy objawów, to nie wyrzucajmy tego kota z domu.
Ani psa.
Ani psa.
Ani królika.
Ani królika. Jeśli nie ma, oczywiście trzeba to skonsultować, ale nie stresować się, jeżeli nie ma objawów. Drugi mit to taka fobia przed sterydami. Niech będzie ta fobia, ale przed sterydami doustnymi. Natomiast te sterydy, które stosujemy lokalnie, czyli wziewnie przez inhalatory do, w przypadku astmy oskrzelowej, albo donosowo, żeby nie rozwinęła się astma czy zapalenie zatok, one nie penetrują do organizmu albo w bardzo małych ilościach i nie dają aż takich objawów jak te sterydy doustne. I mniejszym złem, no bo każdy lek jakieś objawy uboczne może mieć, jest stosowanie regularnie tych sterydów miejscowo, niż potem, kiedy mamy już zaostrzenie choroby i musimy doustnie zastosować, bo jest zaostrzenie astmy oskrzelowej, trafiamy na SOR, czy ostre zapalenie zatok, czy zatkany nos uniemożliwiający spanie, wtedy już nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sterydami leczonymi miejscowo, a pacjenci bardzo się boją tych sterydów, krótko zastosują, myślą, że będzie od razu efekt, tymczasem tego efektu nie ma. I w związku z tym mam niestety bardzo rzadko, na szczęście, ale są pacjenci, którzy w przypadku astmy oskrzelowej stosują tylko i wyłącznie lek rozszerzający oskrzela, a nie leczą. Czyli rozszerzają oskrzela i wtedy co? Ten alergen, który go uczulił, jeszcze sobie wnika, ma otwartą drogę, a nie podajemy równolegle sterydu ziewnego, żeby zaraz wyleczyć ten stan zapalny. Na szczęście mamy już takie inhalatory, które łączą nam i rozszerzające oskrzela, i steryd, i wtedy można je też doraźnie stosować, ale są pacjenci, którzy na przykład stosują tylko rozkurczowe i to jest niebezpieczne, bo wtedy te receptory, one jakby mówimy o down regulation, chowają się, bo jak są tak atakowane lekiem, który ma rozszerzyć oskrzela, i potem może być brak reakcji. I możemy być w sytuacji, kiedy nie pomożemy pacjentowi, który ma duszność. Kolejny mit, który pojawia się, że właściwie alergia to dotyczy dzieci.
Tak.
To też nie jest prawda, bo alergia może rozwinąć się w każdym wieku. Powiedzieliśmy o tym, że może się ujawnić uczulenie, czyli na przykład na brzozę, na trawy u dorosłej osoby, albo mogą się pojawić alergie na substancje chemiczne, różnego rodzaju wypryski związane z alergią na nikiel, chrom, kobalt. Te metale są obecne wokół nas, a również często jest to ekspozycja zawodowa i tak dalej, więc alergie mogą być w każdym wieku. Kolejny mit to, że tak naprawdę w przypadku alergii, no to już całe życie muszę łykać jakąś tabletkę.
A nie muszę?
Nie, bo możemy się odczulić. Możemy w przypadku właśnie alergii tej wrodzonej, atopowej, no to trwa kilka lat, ale warto. Immunoterapia swoista, która już w tej chwili nie jest tylko w postaci zaszczyków podskórnych, ale również podjęzykowo, a więc nie trzeba się zgłaszać na kolejne iniekcje. I dzięki tej metodzie hamujemy powikłania alergii, czyli często rozwój astmy, rozwój przewlekłego zapalenia zatok, rozwój kolejnych alergii i często pacjenci nie muszą stosować żadnych leków objawowych albo stosują je rzadziej albo w mniejszych dawkach.
Czyli na tego przysłowiowego kota możemy się odczulić?
To jest możemy. Przez podawanie możemy się odczulić na kota. Teraz w Polsce dostępne jest odczulenie podjęzykowe. Możemy odczulić się na psa. Również jest dostępny. Był okres, kiedy nie mieliśmy tych szczepionek. Wcześniej mieliśmy iniekcyjne, potem jakiś czas podjęzykowe, potem ich brakowało, ale obecnie jest taka możliwość. Pojawiły się szczepionki. Mimo, że mówimy, że to są szczepionki, to tak naprawdę odczulamy podjęzykowo na psa, kota, a nawet konia.
Czyli tam są jakieś drobiny tego alergenu mikrośladowe?
Tam są obecne, tam jest obecny alergen i teraz podajemy ten alergen codziennie, podjęzykowo. To pacjent sam sobie podaje pierwszą dawkę w obecności lekarza, a następnie samodzielnie, no i powinien przynajmniej raz na 3 miesiące zgłaszać się do lekarza, żeby ocenić skuteczność. I działa to w ten sposób, że w sumie, jeżeli w ciągu minimum musimy się odczulać 3 lata, żeby uzyskać maksymalną dawkę kumulacyjną, i ta duża dawka maksymalna kumulacyjna powoduje ostatecznie nabycie tolerancji immunologicznej.
I to jest bardzo optymistyczne. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
Gościem
bardzo.
Radia RMF 24 w wykładzie otwartym była pani profesor Ewa Czarnobilska, kierownik Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolska, konsultant wojewódzka w dziedzinie alergologii oraz wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jeszcze raz dziękuję. Dużo zdrowia.
Dziękuję bardzo.